Chciałbym zadać Tobie takie pytanie. Czy jesteś na nowo narodzony? Czy jesteś zbawiony? Czy masz pewność zbawienia? Wielu z nas powie tak, wielu nie. To wszystko przed Tobą. Ale ci, którzy mają tą pewność zbawienia, to dzisiaj będzie takie słowo przypomnienia. Przypomnienia tego, iż jesteś powołany. I zostałeś powołany do największej, najlepszej, najpiękniejszej armii we wszechświecie. Do armii Jezusa Chrystusa. Dlatego chciałbym, abyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza i przeczytali dwa wersety. To jest słowo skierowane do Tymoteusza, to kieruje apostoł Paweł. Jak wiemy, apostoł Paweł był obywatelem rzymskim, ale też był Żydem, który miał bardzo dobre wykształcenie, bo kształcił się u stóp Gamaliela. To dzisiaj tak jakbyśmy powiedzieli, że kształcił się, nie wiem, na Oksfordzie, tak? W każdym razie apostoł Paweł, gdy został powołany, gdy został zbawiony, tak? On wiedział, komu służy. I te słowa również kieruje do Tymoteusza. Dlaczego to jest takie istotne? A mianowicie to, że apostoł Paweł kieruje te słowa do Tymoteusza, czyli do mężczyzny, do brata, to nie znaczy, że te słowa do ciebie, siostro, nie są skierowane. Również każda osoba, która jest na nowo narodzona, jest powołana do tego, do tej armii jako żołnierz Jezusa Chrystusa. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, wers trzeci i czwarty. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał. Możemy zauważyć, że apostoł Paweł mówi tutaj o pewnym cierpieniu. Mówi tutaj o pewnym trudzie. Bo powołanie wiąże się z trudem. Powołanie jest przywilejem, ale też wiąże się z trudem, to znaczy z obowiązkiem. To nas do czego zobowiązuje? To, że zostaliśmy powołani. Możemy zobaczyć, że apostoł Paweł wyraźnie wskazuje na to, kto powołuje do tego wojska. Kto powołuje na żołnierza Jezusa Chrystusa. Tutaj czytamy właśnie w wersecie czwartym, że to powołanie wynika ze względu na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. To On powołuje. I dlatego też ważne jest, abyśmy zadali sobie też pytanie. Kto Ciebie powołał? Czy jest to powołanie przez człowieka? Jest to powołanie cielesne? Czy rzeczywiście jest to autentyczne powołanie przez Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest takie istotne? Bo powołanie ludzkie, powołanie przez człowieka, to i służba cielesna. Służba cielesna będzie charakteryzowała się tym, że będziemy korzystać ze strategii naszego ciała, ze strategii naszego umysłu, ze strategii tego, co też świat nam podpowiada. No to jest naturalne. Uznamy, że to jest właściwe, uznamy, że to jest dobre i z tego również będziemy korzystać. Ale tutaj wyraźnie mamy napisane i to jest bardzo istotne, że to nie człowiek nas powołał i to powołanie nie jest cielesne. Powołał nas sam Bóg do tego wojska i to powołanie jest duchowe. A skoro to powołanie jest duchowe, czyli według ducha, to też nasza strategia i nasz oręż jest inny. O czym czytamy chociażby w drugim liście do Koryntian, rozdział 10. Pozwólcie, iż przeczytam. Ten sam autor o tym mówi. Rozdział 10. I to będzie od wersetu 3, może do 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Pierwsza sprawa, powołanie duchowe charakteryzuje się tym, że mój oręż jest duchowy. I tutaj co nieco w tym drugim liście do Koryntian w rozdziale 10 mamy wyjaśnienie, czym się to charakteryzuje. Oczywiście do tego nawiążemy. Druga sprawa, jeżeli oręż duchowy, to i uzbrojenie duchowe. Również długo się nad tym nie będziemy skupiać, ale przeczytajmy to w liście do Efezjan, o tym czytamy. W rozdziale 6. Tu możemy zobaczyć, jak umiejętnie, jak pięknie apostoł Paweł obrazowo przedstawia to, co widzi fizycznymi oczyma i to przekształca na obraz duchowy. Jak wiemy, w tym czasie Izrael był pod okupacją Rzymian i Rzymianie, czy żołnierz rzymski, to był na porządku dziennym i apostoł Paweł widział takiego Rzymianina, chociażby jak był więziony, bo oni go pilnowali. I on się mógł przypatrywać, jakie on ma uzbrojenie. I pierwsze co, to myślał, a ja walczę całkowicie inaczej. Jak to przekazać, to uzbrojenie fizyczne na uzbrojenie duchowe? I możemy zobaczyć, że chociaż te same nazwy istnieją, ale w inny sposób z tego będziemy korzystać. I rozdział 6, może od wersetu 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami i z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczą wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Pierwsza rzecz, to znowu apostoł Paweł nawiązuje do tego, że nie walczymy z krwią i ciałem. Czyli pierwsza rzecz, to znamy swojego przeciwnika. Znamy swojego wroga. Z kim walczysz? Czy z człowiekiem, czy z systemem? Czy walczysz rzeczywiście z nadziemskimi władzami? I apostoł Paweł nie tylko mówi, nie walczymy z nadziemskimi władzami, ale on daje rozwiązanie, w jaki sposób to zrobić. Czasami jest tak, że ktoś mówi, to źle, to źle, to źle. A zadaj mu pytanie, a jak będzie dobrze? Jest zaskoczony. On tylko wie, co jest źle. Zobaczmy, że prawdziwy Boży człowiek, on może zdiagnozować, ale też daje od razu receptę. I to zrobił apostoł Paweł. Żołnierz Jezusa Chrystusa zna przeciwnika. Czy jak widzi człowieka, który mu doskwiera, który jest trudny w życiu, to pierwsze co, to powinien zobaczyć, nie z krwią i ciałem walczy. Nie z tym człowiekiem walczę. Gdy Pan Jezus powiedział do apostoła Piotra, idź precz szatanie do mnie, ode mnie, to on nie walczył z Piotrem, tylko z wypowiedzią i z myślami, które Piotr wypowiedział, pod czyją inspiracją Piotr był. Dlatego też widzimy tutaj to uzbrojenie. Pierwsza sprawa, stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Biodra i opasanie bioder, biodra wskazują na co? Na to, że chodzimy prosto, nie kulejemy. To właśnie absolutna prawda powoduje to, że my rzeczywiście możemy, nasze życie będzie bardzo czytelne, bardzo proste, nie będzie pokrętne. A tą prawdą jest Pan Jezus Chrystus. On sam powiedział o tym. Na konferencji w Szczyrku między innymi tematem jest Słowo Twoje jest prawdą. I wczoraj wspomniałem o tym, że jest problem, że ludzie czytają to, ale coś dodają. Czasami my w naszym życiu dodajemy, nie cytując tego słowa, że Słowo Twoje jest jedną z prawd, ale jest wiele innych prawd, które dołożę do swojego życia i zrobię miks. Wtedy te biodra nie są opasane czystą prawdą. Czyli Słowo Twoje jest prawdą, nie jedną z prawd. Łatwo zapamiętać Ewangelia Jana 17:17. Wystarczy tylko jedną siedemnastkę zapamiętać i powtórzyć, tak? I to powiedział Pan Jezus, czyli czy rzeczywiście opasujesz swoje biodra prawdą? W liście Piotra Piotr mówi bardzo podobne słowa, abyśmy opasali biodra umysłu swoje prawdą. Dlatego też to jest ważne, z czego korzystam, z jakiej prawdy korzystam. Dalej idąc, że aby tutaj rozciągać tego, zobaczmy, że przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Pancerz przed czym chroni? Co pancerz ochrania? Ciało, ale serce. Do czego ciągnie moje serce? Co jest w moim sercu? Pancerz sprawiedliwości to znaczy postępować zgodnie z wytycznymi, jakie Pan Bóg daje, bo On jest sprawiedliwy. Nie moja sprawiedliwość, a Twoja, Boże, sprawiedliwość. Nie moje zasady, a Twoje zasady. Dalej możemy zobaczyć, że mamy obuć nogi i być gotowymi do zwiastowania Ewangelii jakiej? Pokoju. Ewangelia pokoju to znaczy, ja przyprowadzam człowieka do Chrystusa, ponieważ ten człowiek nie ma niepokoju ze mną, ale ten człowiek ma niepokój z Bogiem. Ewangelia pokoju to jest zwiastowanie tego, iż potrzebujesz pokoju z Bogiem, nie ze mną. Każdy, kto będzie miał pokój z Bogiem, będzie szukał pokoju z człowiekiem. Nie na odwrót. Dlatego też zresztą czytamy, że jeżeli to od was zależne, w liście do Rzymian, ze wszystkimi pokój miejcie. Jeśli to od nas zależne. Czyli ta prawda oddziałuje na nasze życie. I rzeczywiście, czy jestem gotowy, aby zanieść tą Ewangelię pokoju i powiedzieć, potrzebujesz pokoju z Bogiem, nie ze mną. Niczego innego. Nie potrzebujecie środków materialnych. Nie potrzebujesz tak zdrowia jak pokoju Bożego, chociaż zdrowie jest cenne. Nie potrzebujesz przyjaźni tak jak pokoju z Bogiem. To jest najistotniejsze. Dalej możemy zobaczyć, czyli mamy, jesteśmy gotowi. Zobaczmy, żołnierz jest przygotowany, jest gotowy. Dalej możemy zobaczyć, że a przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Jak istotna jest wiara. Bo wiara rzeczywiście powoduje, że możemy pójść dalej. Chociaż nie wiemy, ale idziemy. My o wierze tutaj dużo sobie mówiliśmy i myślę, że każdy pamięta, że definicja wiary jest zapisana w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, tak? I wiara jest rzeczywiście potężną bronią, można powiedzieć, w naszych rękach do tego, aby Bóg mógł nas używać, abyśmy mogli iść dalej. I tu jest napisane przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Tarcza wiary chroni nas przed tym, abyśmy zostali dotknięci. Aby my nie lubimy być dotykani, nie? Dotknął mnie, coś mnie dotknęło. Jeżeli ja wierzę, a coś mnie dotknęło, ja to odrzucam. Nie żyję tym, nie dopuszczam do tego, nie ma to na mnie wpływu. Jakie są relacje człowieka z człowiekiem, gdy ktoś kogoś dotknie? Zaburzone. A jeżeli mam tarczę wiary, Panie, oddaję to Tobie, weź to, zmień, zwróć na to uwagę. Dlatego też zobaczmy, bardzo ważna jest wiara w tym wszystkim. My do tego jeszcze troszeczkę nawiążemy, co to znaczy wiara, jak istotne jest. Dalej możemy zobaczyć, że też weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Przyłbica zbawienia, czyli przyłbica co chroni? Głowę, nasze myśli. Czasami tak jest, że od myśli do realizacji jest bardzo niedługa droga. Czasami jest dłuższa, ale to ja z myślami mam walczyć. Ja mogę coś rozwijać w swoich myślach, coś niewłaściwego, albo też walczyć. My mamy walczyć z wszelką niewłaściwą myślą. Może się ta myśl pojawić, ale czy ja ją odrzucam? Może się pojawić w głowie grzeszna myśl i czy ja z tym walczę? Czy ją pielęgnuję? Czy ją podlewam? Przyłbica zbawienia powoduje to, że ja jestem zbawiony, jestem uratowany i mało tego. A skoro uratowany, to mam moc walczenia, to znaczy ja nie mam, ale w Chrystusie mam moc zwycięstwa nad złymi myślami. I to powoduje właśnie przyłbica zbawienia i dalej jest napisane, co? Również miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Zobaczmy, jak bardzo ważne jest Słowo Boże. Chrześcijanin i żołnierz Jezusa Chrystusa nie tylko jest tym, który jest broni się, ale również tym, który jest atakującym. Atakującym w tym dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy, który daje odpór i który mówi, ale Słowo Boże mówi inaczej. Czyli on nie jest bierny. Nie tylko jest w odwecie i czeka, ale on idzie do przodu. Po to jest potrzebny miecz. Czy rzeczywiście używasz Słowo Boże? Jak często używasz Słowa Bożego? Rzymianin nie wychodził nawet na jakąkolwiek przechadzkę bez miecza. On zawsze miał z sobą miecz. Co jest też jeszcze ważne, możemy mieć miecz, ale zardzewiały. Później jak musimy go wyciągnąć z pochwy, to już będzie za późno. Tak? Czyli nie używać go. Co z tego, że masz miecz? Czy go używasz? Czy rzeczywiście on oddziałuje na twoje życie? Dlatego też zobaczmy, że ta zbroja Boża jest przygotowana i my ją mamy. Czy jesteś w nią przyodziany? Czy chcesz się w nią przyodziać? Bardzo ważne jest, aby mieć pełną zbroję. Jeżeli masz tylko jakieś elementy, to już jest dobrze. Dorzuć tego, czego nie ma w twoim życiu. Może masz tylko miecz, a brakuje ci wiary. Może masz tylko przyłbicę, a brakuje ci pasa prawdy. Ja mam taką szczerą nadzieję, że jak tu siedzimy wszyscy, chcemy być przyodziani w tą pełną zbroję. Żołnierz Jezusa Chrystusa zna też swojego wodza. Jeżeli znamy wroga, to znamy wodza. Dlaczego znowu to jest takie istotne? Jeżeli znasz swojego wodza, to też pójdziesz za głosem wodza. My będziemy różne głosy słyszeć w tym świecie. Różne podpowiedzi, różne rady. Tak? I za czyją radą pójdę? Czy pójdę za radą tego, co mówi Słowo Boże? Czy pójdę za radą czegoś fajnego, fajnego rozwiązania, czy za radą autorytetu w tym świecie? Czy rzeczywiście znasz wodza i słyszysz głos swojego przywódcy, którym jest sam Pan Jezus Chrystus? Zobaczmy, że znajomość tego, iż znamy wodza, powoduje też to, że chcemy się Jemu całkowicie poddać. Później troszeczkę też na ten temat powiemy. Ale skoro znam wodza, to znam wroga. Już sobie też powiedzieliśmy, że tym wrogiem są te nadziemskie władze i zwierzchności. Tak? Ale też czytamy w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra 5:8, że szatan chodzi wokół nas jak lew ryczący. To jest piękny obraz, ponieważ nie wiem, czy oglądacie czasami National Geographic i tam są często pokazane polowania. Polowania lwów i lwy sobie leżą stadem, idą antylopy, a one leżą. I to jest polowanie. One wyczekują. Wyczekują na które antylopy? Na te, które odstają od stada? One stada nie atakują. odstają od stada albo są słabe i chore. Jeżeli i dlatego też takie istotne jest bycie w zborze pańskim. To jest stado, gdzie szatan nie chce bezpośrednio atakować w ten sposób, że wszystkich naraz, bo my damy odpór. On atakuje tych ze zboru. My czasem mówimy, że szatan a nikt się nim nie zajął. Czyli zbór szedł do przodu, nie patrzył na tych słabych i na tych chorych, tylko szedł do przodu, sobą się zajmował i fajnie z tymi mocnymi, silnymi być, a słabi? Trudno. To nie jest zbór pański. Dlatego znajomość wroga powoduje to, że ci, którzy znają wroga, mówią jedno, silni niech są silni, my się dzisiaj musimy słabimi zająć. I czasami jakiś brat lub siostra mówi, bracie, 2 miesiące ciebie u mnie nie było, albo 3. Bracie, bo ty się dobrze masz i dzięki Bogu nie potrzebowałeś mnie, a ktoś inny nie potrzebował. Czy zwracamy uwagę jeden na drugich? Czy zwracamy uwagę szczególnie na tych, którzy się źle mają, którzy są słabi i tego potrzebują? Aby rzeczywiście szatan, który krąży jak ten lew ryczący, nie pochłonął tych, którzy odstają. Słaby i chory to nie fizyczne. To nie fizycznie słaby i chory, to duchowo. Takiej osobie trzeba więcej czasu poświęcić. Trzeba się nią zaopiekować duchowo. Czyli tutaj jest praca duszpasterska, tutaj jest praca przebywania, tutaj jest praca napominania, zachęcania. Wiele jest pracy. Dlatego też zobaczmy, jak ważna jest znajomość prawdziwego wroga i prawdziwego przywódcy. Ale co charakteryzuje jeszcze dobrego żołnierza? Że dobry żołnierz nie eksponuje siebie. Czyli jak widzimy armię, widzimy zazwyczaj, że to jest armia, która jest bardzo podobnie ubrana, bardzo podobnie reaguje, bardzo podobnie się zachowuje, tak? I tam nie ma kogoś, kto byłby wyeksponowany, oprócz tego, który stoi na czele. A tutaj mamy wodza, którym jest Pan Jezus Chrystus. I to Pan Jezus Chrystus ma być eksponowany. I dobry żołnierz Jezusa Chrystusa nie jest tym, który zabiega o to, że ja muszę być w świetle Jupiterów. Ja muszę być wyeksponowany. Czyli innymi słowy, nie szuka uznania. Czy dobry żołnierz mówi, będę dobrze służył w Wojsku Polskim, jeżeli mi Tymoteusz, tak? Tymoteusz podziękuje. Nawet gdyby znał Tymoteusza, on nie oczekuje od Tymoteusza podziękowania. On będzie służył bez względu na to, czy Tymoteusz mu podziękuje, czy nie. Zobaczmy, jakie to jest piękne, jakie wspaniałe porównanie. Dlatego też nie szuka uznania, ale służy w cieniu swojego przywódcy, którym jest znowu Pan Jezus Chrystus. To, co jest tutaj z tym wszystkim, co się wiąże, to wierność, stałość. Żołnierz jest wierny i stały. Pan Jezus Chrystus mówi, czytamy w liście do Hebrajczyków 13:8, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Co to znaczy? Że jest stały. Świat się zmienia. Wiele rzeczy się zmienia, człowiek się nie zmienia. Ubiór może się zmienia, technologia się zmienia, a człowiek tak jak był upadły, tak jak był grzeszny, tak jak był zepsuty, tak jest, a może i bardziej. Ale potrzebuje Chrystusa. A Pan Jezus Chrystus się nie zmienia, czy jest wierny i stały. Skoro nasz dowódca jest wierny i stały, to my również powinniśmy być tym bardziej, bo patrzymy na Niego. Czy jesteś wierny bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację? Też coś na ten temat powiemy na przykładzie ludzi ze Starego Testamentu, bo cały Stary Testament wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa i na tych, którzy rzeczywiście zostali powołani do tego wojska. Dalej charakteryzuje się odwagą. Odwaga to znaczy, że ona jest zrodzona z wiary. Dlaczego odwaga jest taka ważna? Gdybyśmy otworzyli Księgę Jozuego, to zobaczmy, co mówi Pan Bóg w pierwszych słowach do Jozuego, gdy on przejął przywództwo. A mianowicie mówi coś takiego, pierwszy rozdział, 7 werset. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co jest w niej napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci? Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jozue, przeczytajmy sobie 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, jak on walczył. Jozue był pierwszy do walki. Jozue nie obawiał się grodów, Kananejczyków i Jebuzejczyków. A Pan Bóg takie słowa do niego kieruje? Ale zobaczmy w jakim kontekście. Tylko bądź mężny i odważny, aby co? Nie walczyć z wrogiem. Aby nie bać się tych wielkich armii. Aby ściśle czynić według tego, co nakazałem Mojżeszowi. Aby trzymać się Słowa Bożego. Nie wiem jak wy, ale ja zauważyłem jedną rzecz. Że do wiary jest potrzebna odwaga. Ile trzeba mieć odwagi, gdy ci się wiedzie, a Pan Bóg cię powołuje jak Abrahama i mówi, wyjdź, a będę ci błogosławił. Panie, gdzie? Na tej pustyni? To wszystko mam zostawić? Ile trzeba mieć odwagi, aby widzieć piękne zielone łąki, lasy i góry i pustynie i powiedzieć do Lota, to zrobił Abraham, wybierz. I trzeba mieć odwagi, żeby zdać się na Boga, nie na siebie. I dlatego też jest odwaga do tego, żeby trzymać się Słowa Bożego. Ale trzeba mieć odwagę, żeby trzymać się Słowa Bożego bardzo ściśle. Ani w prawo, ani w lewo. Wy o tym wiecie, że to, co się dzieje i co jest w jaki sposób szatan podchodzi człowieka, to on cytuje słowo. Tylko troszkę ujmie i troszkę doda. Od tego zaczął się upadek człowieka. On troszkę ujął i troszkę do słowa dodał. Dlatego też człowiek, żołnierz Jezusa Chrystusa jest osobą odważną. Odwaga kiedy się tak naprawdę przejawia? Odważny nie jest ten, który się nie boi. Jeżeli ja nie odczuwam strachu, to co to za odwaga? Ja nawet o tym nie myślę. Jak tu wchodziłem, nie odczuwałem strachu, czy spadnę stąd, czy nie, tak? Przykładowo ktoś ma lęk wysokości, ale nie z takiej wysokości, tak? Tu żadnej odwagi nie trzeba. To jest coś naturalnego. Odwagę potrzeba wtedy, gdy odczuwam. Powiem wam taką anegdotę. Mój bardzo dobry znajomy jedzie samochodem z drugim znajomym i zderza się lusterkami. Oni jadą naprzeciw, a ten pasażer patrzy, co będzie, nic nie mówi, milczy. I jadą, jeden drugiemu nie chce ustąpić, bo wąska droga była. I zderzają się lusterkami. A on do niego, ty, ale odważny jesteś. A on mówi, nie, ja go nie widziałem. I od tego czasu zrobił sobie okulary. On go nie widział. Bo to niepodobne do tego człowieka, aby on się zderzył lusterkami. On zawsze ustępował i zawsze ustępuje. I to wydawałoby się na kilometry, tak? Bał się, zachowywał odpowiednią odległość. Do tego nie trzeba było odwagi. I czasami tak jest. Czyli my potrzebujemy odwagi w Jezusie Chrystusie, która jest zrodzona z wiary. Panie, mam obawy, nie wiem jak będzie, ale Ty tak powiedziałeś. Mało tego, to nie znaczy, że będzie tak, że Pan Bóg wszystkie problemy rozwiąże. Czy masz w sobie odwagę? Żołnierz, gdy wychodzi do boju, nie odczuwa strachu? Odczuwa. My w Polsce mamy takie powiedzenie, tylko głupiec się nie boi. Tylko strach nie powinien paraliżować. Po to jest potrzebna odwaga, bo strach może mnie sparaliżować i nic nie zrobię, a ja mogę odczuwać obawy i w wierze pójść. Dalej możemy zobaczyć, że żołnierz Jezusa Chrystusa jest człowiekiem zdyscyplinowanym, czyli poddanym pod panowanie swojego wodza. Dyscyplina wiąże się z wysiłkiem i z trudem. Dyscyplina wiąże się z tym, że ja się przełamuję. Dyscyplina wiąże się również z brakiem buntu. Czy jesteś zbuntowany lub zbuntowana wobec Słowa Bożego, wobec zboru, wobec drugiego człowieka? Jeżeli tak, to czas to zmienić. Dyscyplina również wiąże się z posłuszeństwem. Co to oznacza? Gdy w wojsku, nawet na poligonie, dowódca mówi padnij, to ja będąc w wojsku nie byłem, tak? Ale gdybym był, to być może bym powiedział, ale zaraz, tu jest kałuża. Hej, ale nie teraz, nie w tym momencie. Tak? W nieodpowiednim momencie wydał rozkaz. Co się dzieje w moim życiu? Dyskutuję z dowódcą. Człowiek posłuszny nie patrzy, czy jest kałuża, czy błoto, czy też sucho, czy krzaki, on pada. On nie wybiera sobie lepszego miejsca, lepszego czasu i lepszego momentu. Ale tak powiedział przywódca, nie dyskutuje. Dlaczego to jest takie ważne? Gdy Słowo Boże do nas coś mówi, my możemy czegoś nie rozumieć. Czy ja się poddaję pod to słowo? Oczywiście w kontekście słowa całego. Czy też dyskutuję? No tak, ale to było 2000 lat temu. To teraz nieistotne. To wtedy nie ma tej absolutnej prawdy. To jest relatywizm. Czyli czas ma wpływ na to, co postrzegam właściwie, a co nie. I możemy widzieć, że to posłuszeństwo jest bardzo ważne. Dlatego już dawno, chociażby w 15 rozdziale pierwszej Księgi Samuelowej, czytamy coś takiego, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiary. Idźmy dalej. Widzimy, że Słowo Boże też daje nam przykłady takich wspaniałych żołnierzy, którzy rzeczywiście walczyli na rzecz króla. To wszystko, co do tej pory, do tego momentu powiedziałem, może sobie pomyślisz, no tak, ale ja nie jestem zdolny do tego wojska. Ten świat rzeczywiście wybiera zdolnych i niezdolnych. Ja nie wiem, jak teraz jest, ale kiedyś była kategoria A, A1, A2, A3 lub kategoria C i D. Tak? Trwale niezdolny do wojska. Tak było w Polsce. I ten świat rzeczywiście tak to robi. Czyli on wybiera sobie taką, można byłoby powiedzieć, elitę tej młodzieży, aby do wojska powołać. Czy rzeczywiście jest tak w Królestwie Bożym, że taką elitę sobie Pan Jezus Chrystus wybiera? Oczywiście, że nie. Powiem wam więcej. Nawet pierwszą księgę Samuelową, gdy król Dawid już został powołany na króla, pierwsza księga Samuelowa, rozdział 22, król Dawid został powołany na króla. Oficjalnie jeszcze tym królem nie został, ale miał to już przeobiecane. Z tego powodu też był prześladowany przez Saula. Czytamy tutaj takie bardzo interesujące stwierdzenie. I zobaczmy, jaka elita się do niego przyłączyła i co Bóg uczynił z tą elitą, która przyłączyła się do Dawida. Może 22 rozdział, pierwszy werset i drugi. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego i zgromadzili się wokół niego wszyscy, i słuchajcie, jaka elita. To jest żołnierze króla Dawida z czasem i będziemy o nich czytać. Wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. rozgoryczeni i zadłużeni. Wyobraź sobie, że jesteś prześladowany, jest ci trudno, a jeszcze taka ekipa się dołączy. Zamiast cię podtrzymać, to ty słyszysz cały czas narzekania. Człowiek rozgoryczony, on nie zachęca, on dołuje, tak? Zadłużony, to on ma same problemy. Tam przybyli ludzie z problemami, a on został ich przywódcą. Z jakimi ty byłeś bez problemów? Sądzę, że nie. Ja byłem z wielkimi problemami. I Chrystus mnie przyjął. Może byłem rozgoryczony. Chrystus mnie przyjął. Taki też był Dawid. Mało tego, gdy odwrócimy kartkę, dalej czytamy o nich. 23 rozdział, 3 werset. To są ci sami. Lecz wojownicy Dawida rzekli do niego: oto my już tutaj w Judzie jesteśmy w strachu, co dopiero, gdy wyruszymy do Keili przeciwko chówcom filistyńskim. Proszę bardzo. Nie dość, że rozgoryczeni, nie dość, że zadłużeni, z problemami, to ludzie bez odwagi. Ale Dawid się nimi zajął. I teraz otworzymy drugą księgę Samuelową, rozdział 23, i spojrzymy po wielu latach na te same osoby. Między innymi to są te osoby, które wywodzą się z tej elity. Możemy zobaczyć, co Boża łaska jest w stanie uczynić. Dawid ich nie odrzucił. I przeczytamy może od 8 wersetu, 23 rozdział Księgi Samuelowej do 12. Przeczytamy o trzech takich żołnierzach Dawida i myślę, że to też wskazuje na to, czego oczekuje dzisiaj Pan Bóg od ciebie i ode mnie, jako od tego dobrego. Pamiętajmy, bądź dobrym żołnierzem, nie byle jakim, bo można być żołnierzem Pana Jezusa Chrystusa, ale nie dobrym. Dlatego też apostoł Paweł akcentuje to dobrym. Co to znaczy dobry, co nieco sobie powiedzieliśmy, ale zakończymy właśnie tym przykładami tych żołnierzy. To są imiona rycerzy Dawida. Joszeb-Baszebet, Tachmonita, najprzedniejszy z trzech. On wywinął włócznią nad 800, których pobił za jednym zamachem. Za nim idzie Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego. Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli z Dawidem, gdy lżono Filistyńczyków zebranych tam do bitwy. Gdy wtedy wojownicy izraelscy ustępowali, on stanął i bił Filistyńczyków, aż mu zdrętwiała ręka i przywarła do miecza, a Pan dał mu w tym dniu wielkie zwycięstwo. Wtedy wojsko zawróciło za jego przykładem, lecz już tylko po to, aby złupić poległych. Za nim idzie Szamma, syn Agega, Hararejczyk. Pewnego razu Filistyńczycy ściągnęli do Haja, gdzie była działka pola obsiana soczewicą. Gdy wojsko pierzchnęło przed Filistyńczykami, on stanął w środku działki, odbił im ją i pobił Filistyńczyków, a Pan dał wielkie zwycięstwo. Mamy tutaj tylko przykłady, ja przeczytałem przykłady trzech. Dalej możemy czytać o wielu z nich, jak dokończymy ten rozdział. Ale skupmy się na tych trzech. Pierwszego mamy Joszebeta, Baszebeta. Możemy tutaj zobaczyć jedną charakterystyczną rzecz, a mianowicie z czym on się charakteryzuje. Śmiałym wystąpieniem. Przeciw armii, która z góry powinna wygrać. Potężną odwagą i potężną wiarą. Jeden przeciwko 800. Nawet jeden przeciwko 300. To byłaby potężna odwaga. I tu widzimy go jako ten, który upatrywał źródło mocy i zwycięstwa w tym, w kim? W Bogu. Chcesz przeżywać cuda? Bądź tym, który upatruje siłę w Bogu. I on tu upatrzył tą siłę, no bo to jest cud. Czyli wierność, widzimy tutaj potężną wierność i cud. Jesteś wierny, będziesz przeżywał cuda. Nie jesteś wierny, nie będziesz przeżywał cudów. Dalej możemy zobaczyć, że idzie Eleazar, syn Dodiego. Tak? Był to jeden z tych trzech, o których tutaj czytamy, którzy byli z Dawidem. Tak? I co się działo? Gdy oni walczyli, wojownicy izraelscy zaczęli ustępować. A on nie zaczął ustępować. Dlaczego on nie ustępował, tylko dalej pozostał na polu walki? Ponieważ nie oglądał się na innych. Co zazwyczaj człowieka zniechęca, gdy oglądam się na innych? Ja tutaj walczę pod czoła, ryzykuję życiem, tak? A inni za duże przeciwności się wycofują. I czasami możemy mieć takie myśli. Co, sam będę? Inni nie chcą, to ja też to wszystko zostawiam. Dziękuję, do widzenia. Prawdziwy i dobry żołnierz Jezusa Chrystusa nie ogląda się na innych, tylko dalej patrzy na Pana Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma takiej osoby, która by mnie nie zniechęciła. Czy postawę osoby. Nie przychodzę do zboru, bo ktoś mnie zniechęcił. Może tak być, ale to jest słabe wierze i my powinniśmy o niego zadbać. Ale ty jako silny wierze i czujesz się silny wierze, no to jest wstyd, gdybyś tak powiedział. I tak właśnie zachował się, zobaczmy, tutaj Eleazar. I zobaczmy, do czego to doprowadza, bo on nie tylko swoją postawą dał wiarę temu i ufność, że nie patrzy na kogoś, na nikogo, tylko wie jedno, on został po to postawiony, aby walczyć, nawet gdyby miał umrzeć. Tutaj czytamy o tym, że on tak walczył, że ten miecz mu przywarł do ręki. Czytaliśmy o mieczu duchowym. Co jest tym mieczem? Słowo Boże. Czy rzeczywiście to Słowo Boże przywarło do twojego serca? Czy rzeczywiście to Słowo Boże jest tak przywarło do twojego serca, tak, że ono nie może odpaść? Wręcz ta ręka jemu zdrętwiała. I zobaczmy, do czego też to doprowadziło. Jest napisane, a Pan dał w tym dniu wielkie zwycięstwo. Czyli pewna odpowiedzialność leży, gdy ja się trzymam bardzo mocno Słowa Bożego. Bardzo mocno stoję na stanowisku Słowa Bożego. Pan daje zwycięstwo. Ten temat przeżywałem bardzo często takie rzeczy. I wiem coś na ten temat, że do wiary jest potrzebna odwaga. Ponieważ bardzo często Pan Bóg mógł działać. I działał w moim życiu, w twoim życiu. Przychodzi znowu próba wiary. I co wtedy sobie myślisz? Co ja sobie myślę? Ja sobie myślę, no tak, wtedy Pan Bóg zadziałał i działał. A czy teraz zadziała? A nie jest tak? Jest tak. Ja kiedyś nie rozumiałem. Przecież Izrael przeszedł przez Morze Czerwone. I on zobaczył te grody, to wszystko. Przejście przez morze w Kanaanie, tak? Przejście przez Morze Czerwone jest większym cudem niż pokonanie Kananejczyków czy tam zdobycie Jerycha. Chociaż to też potężny cud, to co ich zatrzymało? Oczywiście niewiara, brak powiązania słowa z wiarą, tak? Ale tak naprawdę to, co ich zatrzymało? Strach i brak odwagi, właśnie brak powiązania słowa z wiarą, to jest brak odwagi i to myślenie, a czy Bóg po raz wtóry zadziała, po raz kolejny zadziała. Zadziała. Nie ograniczajmy Boga. Bóg naprawdę w tym momencie jest Bogiem, którego możemy zasmucić, jeżeli w ten sposób działamy. Zobaczmy, że Eleazar stał na stanowisku, tam gdzie go król postawił, on wiedział, co ma robić, walczył i Pan dał wielkie zwycięstwo. To nie on zwyciężył. On nie miał takiej mocy. Ale on jedną rzecz robił. On robił to, do czego został powołany. I dalej jest piękne. I gdy Pan dał wielkie zwycięstwo, co się wtedy stało? To jest ta część, to mnie powala. Wtedy wojsko zawróciło za jego przykładem, lecz już tylko po to, aby złupić poległych. Oni patrzą, przyszli na gotowe, innymi słowy. Ty zrobisz robotę, inny przyjdzie na gotowe. Ciesz się z tego. A nie jest tak? I Eleazar mówi, nie, zaraz, ale to nie wasze dzieło. To moje dzieło. Czy Eleazar sobie przypisał to dzieło? Dobry żołnierz Jezusa Chrystusa nie przypisuje sobie Bożego dzieła, tylko Bogu. Jeżeli inni korzystają, niech korzystają. Ja ci dziękuję, Panie, że ty zwyciężyłeś. Czyli tak, pierwsza sprawa, dał dobry przykład. Zobaczmy, stanie na stanowisku Słowa Bożego jest bardzo dobrym przykładem. Druga rzecz, inni korzystają z tego, że ty jako jedyny, być może jedyny, stoisz na stanowisku Słowa Bożego. I przyjdą i będą korzystać z owocu tego, co Pan Bóg da tobie i zborowi. Dlatego też to było wspaniałe. I mamy tego trzeciego, a mianowicie mamy tutaj szammę. Mamy tutaj działkę obsianą soczewicą. I on był odpowiedzialny za tą działkę. Przychodzi wróg i chce zająć tą działkę. Soczewica wskazuje na co? Na pokarm. Po pokarmu wojsko potrzebuje do dalszej walki. I tu mamy podobną sytuację, gdy przyszli Filistyńczycy. Filistyńczycy w ogóle wskazują na atak, można powiedzieć duchowo, jako ciało. Tak? Jest to cielesność. I zobaczmy, że Filistyńczycy chcą zabrać to, co jest pokarmem dla tego wojska. A Szamma stanął pośrodku tej działki, tak? I odbił im ją i pobił Filistyńczyków. I znowu, kto dał wielkie zwycięstwo? Pan dał wielkie zwycięstwo. Czy służba, którą Pan Bóg tobie dał, rzeczywiście pielęgnujesz tą służbę? Czy rzeczywiście z drugiej strony dbasz o czystość Słowa Bożego? Jak ważny jest ten pokarm czysty, nie zanieczyszczony. Czy ciało, moja cielesność przygniata i zajmuje to, co jest duchowe? Tak może być. Czy moja pożądliwość? Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia może powodować to, obrazowo mówiąc, że ta soczewica, która jest przygotowana przez Pana Jezusa Chrystusa, a przez którą Duch Święty chce wykonywać w naszym życiu, czy chce powodować owoce w naszym życiu, czy cielesność to nam chce zająć. Czy powracamy do Słowa Bożego i dbam o czystość Słowa Bożego i mówię, ale to Słowo Boże mówi inaczej. Mogę zanieczyścić to Słowo Boże różnymi artykułami, różnymi dodatkowymi informacjami, które nie wypływają ze Słowa Bożego. Chociażby psychologią, która bardzo często jest wbrew Słowu Bożemu. Dzisiaj w Polsce rozgorzała wielka dyskusja na temat Rzecznika Praw Dziecka, jeżeli się nie mylę, bo on powiedział, że klaps to nie przemoc i wielu się oburzyło, bo klaps to nie przemoc. A Słowo Boże nam mówi coś takiego, uderz dziecko, to nie umrze, ale sprowadzisz je na dobrą drogę. To czemu będę wierzył? Temu, czemu mówi świat i psychologowie, czy Słowu Bożemu? Do tego trzeba mieć odwagę, by powiedzieć, klaps to nie przemoc. Zapewne każdy z nas dostał klapsa od mamy, od taty. To było takie psychologiczne, takie, że chciała zaznaczyć swoją dezaprobatę przeciw czemuś. Dlatego też zobaczmy, jak ważne jest czystość Słowa Bożego. Czyli słucham, co w tym świecie się dzieje i albo to przyjmuję i mówię, no tak, mają rację. No nie można klapsa dziecku dać. Albo mówię, ale Słowo Boże mówi coś innego. Chcę właściwie wychować dziecko, to trzeba dać klapsa. Dzisiaj niestety stoimy przed wielkim dylematem, bo być może za klapsa będą odbierać dzieci. To jest wielki dylemat z wychowaniem. Ale módlmy się, Pan Bóg jest wielki. Pan Bóg jest tym, który postawił nas i powołał nas do swojej wspaniałej armii, jako tych, którzy mają być żołnierzami, dobrymi żołnierzami. Czy się czujesz żołnierzem Jezusa Chrystusa? Jeżeli czujesz się żołnierzem Pana Jezusa Chrystusa, to pamiętaj o tym, aby być zdyscyplinowanym, aby być posłusznym, aby być odważnym, aby być również wiernym temu, co stawia Pan Bóg. I tak jak Joszeb, Baszebet, Eleazar, Szamma, dawać też ten dobry przykład, nie oglądać się na innych. Gdybyś dzisiaj tylko zapamiętał z tego kazania jedną rzecz. Nie będę oglądał się na innych, a będę patrzył na Pana, bo wszelkie dzieło, które czynię, czynię przed Bogiem, a nie ze względu na innych, tak? To jedno jest pewne. To już zobaczysz owoce, duchowe owoce w swoim życiu. Niech Pan Bóg tobie i mi w tym dopomoże, abyśmy rzeczywiście czuli się w obowiązku i czuli się zobowiązani do tego, aby być dobrym żołnierzem Jezusa Chrystusa. Amen.